Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa, a gościem programu jest wiceminister rolnictwa, poseł z Wielkopolski, Ryszard Bartosik. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana, witam słuchaczy Radia Poznań.
Jeśli pan pozwoli, to zacznę i poproszę pana najpierw o gorący komentarz do tej krytycznej jego orzeczenia, właściwie rezolucji Parlamentu Europejskiego wobec naszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan ocenia tutaj działania posłów Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza, którzy opowiadają się przeciwko też polskiej konstytucji, można powiedzieć tym samym chyba?
No wie pan, temu stanowisku się nie dziwię, bo ona ma miejsce od wielu lat i występują przeciwko naszemu krajowi, naszemu rządowi. W wielu sprawach, w tej sprawie stało się podobnie, zgodnie z jakimś trendem lewackim, który próbuje dominować w Europie, który ujawnił się ostatnio w naszym kraju. Ale chcę się też odnieść do rezolucji, żebyśmy nie przywiązywali zbyt dużej wagi do tego typu dokumentów, bo tych rezolucji w Parlamencie Europejskim jest przyjmowane mnóstwo w wielu różnych sprawach. One nie mają mocy prawnej, nie wpływają na nasze stosunki wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast ta oczywiście uderza, podważa prawo polskie, czyli naszą konstytucję i apelowałbym, nie wiem na ile te apele się zdadzą, ale apelowałbym po raz kolejny do przedstawicieli, do europosłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, aby się zastanowili, bo te metody wprowadzają już od wielu lat i przegrywają kolejne wybory. Jak widać, nie jest to skuteczne. Chcą poprzez naciski zewnętrzne.
Tak zwana ulica i zagranica, prawda?
Wpłynąć na sprawy polskie, ale jednocześnie też bardzo szkodzą naszemu krajowi, bo to oddziaływuje na wiele innych ważniejszych spraw na gruncie Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej.
Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się też, że rozpadł się klub PSL Koalicja Polska. Jak pan minister ocenia tę sytuację?
Znaczy, moja osobista ocena jest taka, że powstała w pewnym czasie jakaś hybryda, która miała ratować dwie partie, dwa stronnictwa, których celem było przede wszystkim dostanie się do Sejmu. Pewnie oddzielnie byłoby bardzo trudno, ale widać, że tam iskrzyło w tym klubie od dłuższego czasu i w ostatnich dniach, jak widzieliśmy, różnice zdań były coraz większe, więc było to do przewidzenia. No tak jest w polityce, takie są koalicje. Jak widać, ta nie okazała się trwała. Jeden cel został osiągnięty, że i pan Kosiniak-Kamysz i pan Kukiz wprowadzili swoich ludzi do Sejmu, natomiast okazało się, że nie jest to trwała struktura. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie pan.
No właśnie, pytanie, kto na tym straci, kto na tym zyska, panie ministrze.
Zachowywał. Ja myślę, że wielu posłów tej partii ma blisko do naszego postrzegania rzeczywistości i może być ciekawie, tak to zakończę.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj bardzo ważną rzecz dotyczącą tak zwanej tarczy finansowej 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli wsparcia po prostu 35, nawet do 40 miliardów, mówi się, kwotą taką polskiej firmy. Do kogo i na jakich zasadach mają trafić te pieniądze, panie ministrze?
Tak, mówi się nawet o 40 miliardach. Tarcza 2.0, premier zapowiedział, że będziemy wspierać mikrofirmy, małe firmy, średnie i większe, odpowiednie środki na ten cel rząd chce przeznaczyć. To jest 3 miliardy dla mikrofirm, 5 miliardów na małe firmy i 27 na firmy średnie. wymierne rezultaty ta pomoc przynosi, bo widzimy, że przy tarczy 1.0 jednak pozytywnie zaskutkowała i mamy najlepsze wyniki w Europie, jeśli chodzi o bezrobocie i aktywność ekonomiczną, i Komisja Europejska i OECD prognozują najniższe spadki, bo tak na to trzeba patrzeć w dobie kryzysu, najniższe spadki PKB. Pomoc przeznaczona będzie dla firm gastronomicznych, dla firm przewozowych, turystycznych, kultury, także do tych firm, które cierpią tutaj w tej drugim etapie pandemii bardzo mocno i zgodnie z tym, co pan premier zapowiedział w kontekście tego, że ferie mamy spędzić, okres świąteczny w domu, to w oczywisty sposób uderza w te firmy, uderza pandemia oczywiście, nie rząd, tylko pandemia. W związku z tym chcemy wprowadzić rekompensaty i pomoc do tego typu przedsiębiorstw, a nauczeni doświadczeniem, że ta pomoc się sprawdza, że jest skuteczna, że bezrobocie nie rośnie, żywimy nadzieję, że to tarcza 2.0 no przyniesie podobne czy takie same pozytywne dla naszej gospodarki skutki jak pierwsze rozwiązanie w tym zakresie.
Panie ministrze, czy już wiadomo, kto i według jakich kryteriów będzie te pieniądze przyznawał, czy też nie grozi państwu kasus Ministerstwa Kultury, które, jak wiemy, no wstrzymało wypłacanie przyznawanych środków zaplanowanych dla kultury?
Mamy zapowiedziane kwestie pomocowe, jeśli chodzi o postojowe, jeśli chodzi o ZUS, te kryteria są jasne i one będą, że tak powiem, powtarzalne, podobne do tych, które były wprowadzane przy pomocy przedsiębiorstwom na wiosnę tego roku.
Przypomnijmy, to mają być dotacje, tak, to mają być dotacje bezzwrotne, świadczenia postojowe, też zwolnienia ze składek ZUS-u, tak, świadczenia dla pracowników.
Tak, tak. No i te same zasady funkcjonowały wcześniej i wszystkie rodzaje firm otrzymają tego typu pomoc. Firmy z branż, o których już mówiłem, czyli głównie wszystko, co jest związane z turystyką, przewozami, ale także kulturą i gastronomią.
Tutaj pan przywoływał za premierem te dane dotyczące podane przez OECD i Komisję Europejską, które prognozują, że mamy być rynkiem jednym z najniższych spadków PKB w Polsce, tak, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. No to byłaby dobra wiadomość dla nas tutaj wszystkich.
Dobra wiadomość i to są dane zewnętrzne, nie rządowe, bo często zarzuca nam się nadmierny to są dane OECD i Komisji Europejskiej. No widać, że te rozwiązania bardzo drogie, kosztowne, ale w gruncie rzeczy opłacalne przynoszą pozytywne efekty i myślę, że przy tej drugiej fali pandemii będzie podobnie.
Premier, który wczoraj mówił o tym wsparciu finansowym w ramach tej tarczy 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, tych 40 miliardach, mówił o tym, że rok 2021, czyli ten przyszły rok, będzie no, rokiem przełomowym gospodarczo. Musimy się odbić szybko po tej recesji 2020 roku. No i dziś pytanie, tak mówi premier, nie jest, czy Polska i Europa wyjdą z kryzysu, tylko jak Polska i Europa wyjdą z kryzysu. Jaka jest pana ocena, kończąc już ten wątek?
No, czy liczymy na to, że pandemia się będzie powoli kończyła, tym bardziej, że pojawia się szczepionka i zawsze tak jest, że jeżeli następuje kryzys, zawsze po jakimś czasie mamy tak zwane odbicie, natomiast tutaj premier i my wszyscy z koalicji rządzącej, z partii rządzącej wiemy, że nasze działania umożliwią to wychodzenie w mniej bolesny i szybszy sposób. I takie jest założenie tych wszystkich tarcz i pomocy, które stosujemy, a chcę przypomnieć, że one są nakierowane na wszystkie branże, od tych przemysłowych po rolniczą włącznie.
No właśnie, pan wymienia jako rolniczą branżę, no więc chciałem też od razu zapytać, czy poradzi sobie ta branża przetwórcza, hodowlana, produkcja w rolnictwie, jak to wszystko będzie wyglądać. Mamy też informację o największym w tym roku tutaj w Wielkopolsce, nie wiem, czy pan minister już słyszał, o ognisku ptasiej grypy w Roniawach, tak, w powiecie olsztyńskim zutylizowanych ma zostać 930 tysięcy kur niosek. Straty będą ogromne. No i co w takich sytuacjach? Czy te gospodarstwa też mogą liczyć na jakieś wsparcie finansowe? Jak to
tak,
wygląda?
Oczywiście my już ten problem przerabialiśmy. No niestety te wszystkie plagi dotykają nas coraz bardziej, bo zaczynając od tej najgorszej, bo chcę tu powiedzieć o COVID-zie, poprzez ptasią grypę i afrykański pomór świń, tych plag jest aż nadto i one oddziaływują na gospodarkę, w tym wypadku na rolnictwo. Te kwestie pomocowe, jeśli chodzi o gospodarstwa drobiarskie, mamy już przerobione i jeśli się okaże, że wszystkie zasady bioasekuracji były zachowane, to gospodarstwo, jak i każde inne, otrzymają rekompensaty, ponieważ jak wiemy, trzeba całe to stado wybić i wszystkie te kurniki zdezynfekować. To jest nowoczesna ferma, gdzie jest 14 budynków dostosowana do warunków XXI wieku, a jednak tam się też ta ptasia grypa pojawiła. Z informacji głównego lekarza weterynarii wynika, że w pobliżu jest rzeka, że w pobliżu są pola, że są tam przeloty ptaków. No niestety niekiedy nie mamy wpływu na przyrodę czy na biologię i tak to bywa. Także rozwiązania są tu już wypracowane, no albo przeanalizowaniu całej sytuacji będą decyzje.
Są też dobre wieści, panie ministrze, o wygaśniętych ogniskach ASF właśnie na terenie Kaliskiego. W gminie Bizanów we wrześniu zlikwidowano przez właśnie wirus afrykańskiego pomoru świń stado liczące 100 sztuk tucznika. Według unijnych dyrektyw nadal obowiązuje tam strefa niebieska. Co to oznacza? To już ostatnie pytanie.
To znaczy, jeżeli chodzi o strefę niebieską, to są ograniczenia z wywozem, z transportem trzody, jak i również z ubojem. To jest bardzo uciążliwe i tu też są przepisy stosowane dotyczące bioasekuracji, ale mam też dobrą wiadomość, bo 20 listopada tego roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na uwolnienie, na przejście z tej strefy niebieskiej do czerwonej i żółtej. I to jest w całym kraju 138 gmin wiejskich i miejskich. W województwie wielkopolskim są to gminy w powiecie poznańskim, leszczyńskim, kościańskim i po długich zabiegach udało się je uwolnić. No więc ten problem z wywozem, sprzedażą tuczników czy żywca wieprzowego jakby tutaj znika, kończy się. W całym kraju, jak już wcześniej powiedziałem, jest to 138 gmin, czyli potrafimy sobie radzić.
To niech te dobre wiadomości będą puentą tej rozmowy, panie ministrze, żeby nie było tylko tak szaralu.
Tak, oby z innymi chorobami, plagami też było coraz lepiej dla nas wszystkich, szczególnie tutaj myślę o COVID-zie. Mamy nadzieję w szczepionce i w odpowiedzialnym zachowaniu nas wszystkich.
Bardzo panu dziękuję za podjęcie telefonu i za tą poranną rozmowę. Wiceminister Rolnictwa, poseł z Wielkopolski Ryszard Bartosik był gościem
Dziękuję, miłego dnia dla
kluczowego tematu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Już za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Rzyskim, a ja zapraszam państwa na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia, do usłyszenia.
Kluczowy temat.